zaczynamy. Lewa Tywa Mózgu. 2022 rok, 10 stycznia, nowy rok, nowe problemy z tym, co zawsze, starym. Dobra, to ja, wasz grajek internetowy, który ciągle żyje, bo wszyscy się dziwią z jakiegoś powodu, że jak mnie zobaczą, to mówią: o, to ty jeszcze żyjesz? Ja cię słuchałem i tutaj wymieniałem dwucyfrową liczbę oznaczającą, ile lat temu ktoś mnie pierwszy raz zauważył gdzieś tam. To dobrze chyba, tak się dziwią, bo teraz to mało co wytrzymuje próbę czasu. Przez próbę czasu mam na myśli jakiś tydzień, chyba już nie wiem ile. A propos próby czasu, to dziś będzie trochę o czasie w audycji. Lewa Tywa Mózgu to jest program penrurkowców. Co to za w ogóle obrazek się włączył mi sam? Dobra. Program... w dzisiejszym programie będzie o średniowieczu. Bo się tak zastanawiałem, czy właściwie my jesteśmy bogatsi, czy nie, od ludzi gdzieś tam sprzed 600 lat, czy więcej. I na czym polega nasze bogactwo, czy w ogóle, bo tak się mi przyszło do głowy, żeby sobie sprawdzić. Co nie jest takie proste, bo tak się wszystko pozmieniało od tamtych czasów, że nie idzie tak łatwo wyliczyć. Ale da się trochę, da się trochę. I powiem, jaka metoda była. Metodą sobie policzyłem tak. Ile zarabia przeciętny jakiś, powiedzmy, stolarz w mieście, w miasteczku, a ile zarabia dzisiaj? No i weźmiemy tą ilość pieniędzy i ją sobie porównamy. Jakby dzisiaj człowiek zarabiający robił to samo, co robi w średniowieczu, to co by mógł za to kupić? O, i w ten sposób sobie sprawdzimy, czy piwo było tańsze wtedy, czy piwo jest tańsze dziś. No, za tą samą ilość pieniędzy, co zarabiasz w ciągu miesiąca. Tak zrobimy. Ale najpierw, zanim zrobimy, to są tematy poboczne i rozgrzewające. Rozgrzewką jest czad w ogóle. Czad jest tutaj, zaraz zażmiją, że nie pozwól wężowej przedsiębiorczości pełzać wśród społeczeństwa. Przypomina twój rząd nowy, nowy pisowski rząd. Czy jaki tam teraz rządzi, nie wiem, w dupie mam wszystko jedno, każdy kradnie. No i jest czat. Na czacie jest Marek i mówi: ciekawy temat w końcu. No ciekawy, ciekawy. Sara jest! Sara mnie ucieszyła. Nie wiem dlaczego, jej nie znam. Ale taką ma fajną ikonkę, że myślę, to może być dziewczyna, ale to nie widać, bo to jest tak 10 pikseli na 10. W ogóle jak jest tak rozmazane 10 pikseli na 10, to każdy ładnie wygląda. Uważam. Trzeba mieć małe wszędzie zdjęcia, miniaturki i je bardzo rozmazywać. Nawet ja dobrze wyglądam wtedy. Dlatego się trzymam niskich rozdzielczości. Nie wiem jak wy. Jak się ktoś dziwi, że czemu Martin w takiej rozdzielczości badziewnej nadajesz, to dlatego, żebym lepiej wyglądał, bo nie ma co wyostrzać. Wyostrzać? Co to za słowo? Wyostrzać, jak się wygląda tak jak ja. No i na czacie pozdrowienia tutaj Borykson, cześć, mówi, no Michał, witam, Stanley, o kurde, Thorin Dębowa Tarcza, ty to jesteś jakiś prorok, ja wczoraj widziałem Hobbita, właśnie se puściłem na Netflixie, żeby sprawdzić, czy usnę, czy wyrwę se włosy z głowy, czy co, bo pamiętam, jak pierwszy raz to widziałem, że ten film był badziewny, a dzisiaj, wczoraj oglądałem, nie był badziewny nagle, nie wiem, co się stało, coś mi się stało z głową, albo może... Po oglądaniu filmu Up, nie, jak się nazywa, Don't Look Up, teraz mi się każdy film dobry wydaje nagle, bo mi się tak obniżyła poprzeczka. No nie żeby to był aż tak strasznie tragiczny film znowu, ale obniżyła się mi ta poprzeczka. To nie. Jak ktoś chce gadać o filmie Don't Look Up, to zapraszam. Audycja jest na żywo, można zmienić temat na gorszy albo nawet lepszy. A na rozgrzewkę, dobrze, wszystko działa, słychać, widzę, czad jest, to ja wam powiem, porównam wam raz a porządnie, żeby już nie wracać do tego tematu, dlaczego Anglia jest lepsza niż Polska. Taki chamski, wiem, hamuwa, chamsko, no, strasznie chamskie, bo to jest pytanie, czy tam wyjaśnienie z presupozycją. Tutaj wszyscy zaczynają latać po słownikach, sprawdzać, co to jest presupozycja, żeby nie wyjść na głupka, jak już zadzwonią do audycji na numer 221-228-104 do Polski albo do Anglii, albo Wielkiej Brytanii, 75-3303-2020. Dwie dychy, no. Dobra, więc najpierw czym się różni Polska od Anglii? Tak na, w sensie nie jakimś tam wielkim politycznym, tylko tak ludzie jak... myślą. Dwa newsy, powiem wam, jak ja to sprawdzam. To jest moja metoda. Ona jest bardzo zawodna, subiektywna, niedokładna, nienaukowa i tak dalej. Ale na oko coś pokazuje i mi powiedzcie co. Dobra, ja wam powiem. Porównanie. Biorę sobie artykuł na ten sam z grubsza temat z podobnych gazet, czyli brukowych, bo w Polsce innych nie ma, to ja nie mam z czym co porównać. jakbym szukał jakichś porządnych. W Anglii to się kończą też. Więc biorę sobie gazeta.pl, brukowiec znany, który udaje, że nim nie jest, ale jest, i Daily Mail. To już w ogóle jest totalnie bruk, no ale taki, wiecie, no taki. Zresztą nie ma dzisiaj nic innego. Biorę sobie artykuły o pandemii i na przykład mam z gazeta.pl wzięty sobie taki artykuł, albo w ogóle nie wiecie, co ja robię z tymi artykułami. Na razie je czytam i włosy sobie zrywam z głowy, że byłem w ogóle dość tych tematów i ja już nie wiem, po co ja tam wchodzę. Chyba z przyzwyczajenia, żeby cokolwiek się orientować, czym ludzie żyją chyba. Znaczy ludzie, mówię w takim ogólnym sensie, bo nie wiem, co to jest. Ale niech będzie, że ludzie. I tak, mamy tytuł. Tytuł w ogóle rozpieprza i dostaje człowiek sraczki. Już w ogóle mózg mu wylatuje spod pachy, wszystko się dzieje. Jak widzi taki tytuł, bo w Polsce tytuł, zresztą tam w Anglii też, brukowce od tego są, żeby zrobić tytuł, reszta jest nieważna. No. Ale tak, w Polsce tytuł, IKEA sprawdza certyfikaty covidowe, niezaszczepiony pozostają kilometrowe kolejki. No i od razu wiesz, że jest źle i że będzie jeszcze gorzej i co to się dzieje i sensacja, no to chodzi. I ogólnie artykuł mówi tak, że przed sklepami IKEA w Polsce od początku roku tworzą się kilometrowe kolejki, bo rząd kazał sklepowi zrobić limity klientów, ale limitami, tym limitom nie podlegają ludzie, którzy poszli zrobić to, co rząd kazał, czyli się aktualnie zaszczepić, więc nie poszli się ochrzcić w nowej religii covidowej, nieochrzczeni covidem, muszą stać w kolejce, a ochrzczeni mogą wejść. To się nazywało dawniej apartheid albo segregacja. I tu możesz mieć rasowa, płciowa, taka, sraka. Dziś jest segregacja sanitarna. To nie ma w ogóle o czym dyskutować. To jest segregacja. To jest definicja segregacji. Oddzielnie wchodzą ochrzczeni, oddzielnie wchodzą nieochrzczeni. Albo zaszczepieni, albo biali. Wszystko jedno. To jest segregacja. Segreguje się ludzi na dwie osoby. Ale to nie o tym jest artykuł, tylko mówię, bo tu jakaś dyskusja jest, że to nie jest segregacja. A co? To jak wygląda segregacja, jak to nie jest segregacja? Że jak masz napisane Nur für Deutsche na tramwajach i może tam wejść tylko Niemiec, to jest segregacja. A jak masz napisane Nur für zaszczepieni i mogą tam wejść tylko zaszczepieni, to już nie jest segregacja. Dlaczego? Ja jak tak mówię i ktoś nie ma żadnego argumentu, to mówi, bo tego nie można porównywać. Okej, to jest ten argument twój, tak? Bo nie można porównywać. No właśnie porównałem, więc można, nie? To może nie wiesz, co odpowiedzieć, to powiedz uczciwie. Nie mam bladego pojęcia, co odpowiedzieć na twój argument, ponieważ jest tak oczywisty, jasny i jednoznaczny, że skończyły mi się pomysły, więc powiem, że nie możesz tego argumentu użyć. A ja się pytam, dlaczego nie mogę? Bo wtedy przegram i wyjdzie na to, że masz rację. Nie tak to by mówił człowiek, który się bardzo, bardzo opił wódki i mówił samą prawdę, ale on ci nigdy tak nie powie, ci powie, że nie możesz tego porównać. No nieważne, bo to nie o to chodzi. I teraz jest ten artykuł o IKEA. I na co ja patrzę? Aha, drugi artykuł. Drugi artykuł jest z Daily Mail, brytyjski szmatławiec z kolei, i on mówi tak. Gloomster scientists admit they were wrong about 7500 Omicron deaths. Czyli, że pomylili się naukowcy, mówiąc, że będzie 75 tysięcy ludzi umrze od Omikrona. Umarło 5, nie 75. No i ogólnie artykuł o tym, że obniżają tam sobie przewidywania i proroctwa, że umrze jednak, dobra, 20 tysięcy. I tak będą się zmniejszać. No i o tym jest artykuł. No nie dokładnie ten temat, ale ogólnie w te tematy. I teraz, na czym polega porównanie? Co to porównywać z czym? Czemu Polska jest gorsza od Anglii, Anglia lepsza, dlaczego? A ludzie inni są, dlatego. Bo ja porównuję nie to, co piszą, bo to tam sieczka taka brukowa, tylko komentarze. I ja nawet nie porównuję komentarzy. Biorę sobie komentarz, który jest popularny na jednej i drugiej gazecie i sprawdzam, ile osobom się podoba ten komentarz, a ilu się nie podoba. I to jest test. No. To mamy, weźmy najpierw angielski, komentarze angielskie do tematu, że rządzący naukowcy, co każą się szczepić, się mylą straszliwie. Więc komentarze, na przykład komentarz The government needs to stop listening to them. No. Taki krótki komentarz. Rząd powinien przestać ich słuchać. Ile ludzi się podoba ten komentarz i ludziom się nie podoba? 3500 ludzi podoba się, że rząd powinien przestać ich słuchać. 42 komentarze, że nie powinien. Także taka różnica, nie tak pół na pół, nie. Jeszcze raz. 3500 powinien przestać słuchać? 40 ludzi? Nie, nie powinien. No bo się zawsze jakieś 40 wyjątków znajdzie. Więc tak, 1 na 100 mówi, że słuchajmy dalej naukowców. Taki powiedział lud. Dlatego ja biorę brukowce, bo to czytają prości ludzie, a nie jacyś intelektualiści, czy tam lewica, prawica, jak leci, czytają. Zresztą ja nie wiem, może to jest jakaś specjalna gazeta i czytałem tylko tacy, sracy, to może jakaś pomyłka. No mi powiedzcie na czacie, albo niech ktoś zadzwoni. Martin, nie możesz tego porównywać. To dobry argument jest zawsze, ja uwielbiam. Bardzo mnie przekonuje. No nie, ale może ktoś poda powód. Dobra, jakieś inne komentarze. Nice of them to admit it when many of us can't get a hospital bed even for important cancer procedures. No, 2800 ludzi dobrze gada, wódki mu dać, 20 osób niedobrze gada. Także wszyscy generalnie mówią, że do jasnej dupy z tą całą pandemią zasraną. Albo taki komentarz z Preston dwa dni temu. Derek pisze, oni się mylą ciągle. Pisze tak, they're consistently wrong, a nie, że ostro się mylą, tylko, że się mylą na stałe. Tak jak z wszystkimi poprzednimi projekcjami, przewidywaniami, ale, mówi, pisze tak, to nasza wina, że reagowaliśmy na nich tak, jakby zawsze mieli rację. Bardzo dojrzały komentarz, co się rzadko zdarza w ogóle w polskiej gazecie. Ile ludzi powie, że to w ogóle zgodzi się, że nasza wina i że się cały czas mylą? No bo w Polsce to tak się spodziewamy, nie wiem, pół za pandemią, pół przeciwko. Ile jest ludzi, jak ktoś się zgodzi z tym komentarzem, no to na pewno już nie kocha pandemii. No nie kocha, no. 2377, a przeciwko komentarzowi 22 osoby. No to mamy sytuację w Anglii. W Anglii według reakcji ludzi z tej gazety nikt nie chce już pandemii, bo już jej nikt nie kocha. Nikt się nie boi. Wszyscy krytykują. I to już jest tak przeważająca większość, że no nawet jeżeli gazeta nie jest specjalnie reprezentatywna, cześć, zaraz zbiorę telefony, no to jednak coś to pokazuje. Dobra, w Polsce gazeta.pl. Przed sklepami IKEA od początku roku tworzą się kolejki, certyfikaty covidowe, muszę przedstawiać, o tym mówi artykuł. Komentarze. Brawo IKEA. Najpopularniejszy komentarz. Że brawo, że nie wpuszcza. Ile ludzi powiedziało, że brawo, że nie wpuszcza, ile ludzi powiedziało, co ty pieprzysz gościu w komentarzu. Komentarz 216 osób mówi brawo IKEA, 68 nie, brawo IKEA, czyli czekajcie, ludzie się zgadzałem, że brawo IKEA, nie wpuszczać? Segregacja jest super? No. Teraz lubię ich jeszcze bardziej, mówi Tadeusz. 175, bardzo dobrze mówi, 58, głupio mówi. Super, 143, 50. Brawo, 128, 44. No, to jest, a teraz jest komentarz wszechczasów. Sekundę, już odbieram tylko ostatni komentarz, żebyście widzieli. Ostatecznie, dlaczego w Anglii da się żyć, a w Polsce nie da się żyć z tymi ludźmi? Gość pisze tak, no nareszcie, jeden bardziej odważny, brawo, teraz czas na Lidla, Biedrę i tak dalej. Niezaszczepieni bez kolejki, tylko do pierdla, kościoła i PiSu. Nieszczepieni bez kolejki, jeszcze raz powiem. Gość pisze tak, nieszczepieni tylko do pierdla, kościoła i PiSu. Komu się podoba taki komentarz? W Anglii by było dwie osoby, tak? Obie pewnie Polacy. 30 tysięcy nie, bo to jest totalne nawoływanie do... No, bez jaj. Do pierdla? Serio? Dialog społeczny? No więc w Polsce, a w Polsce 146 osób mówi tak, nieszczepieni do pierdla. 70 nie do pierdla. Na dwie osoby, co chcą wysłać ludzi nieszczepionych do pierdla i nie pozwolić im wchodzić do sklepów, na trzy osoby takie, znaczy no, na dwie osoby, co to popierają, jedna, nieco ja prędzę. No tak, dobra, na dwie osoby, co mówią do pierdla, przypada jedna, która mówi może jednak nie do pierdla. Taka jest przelicznik w Polsce. A w Anglii to mówiłem na początku i już odbieram telefony, tylko jeszcze jeden komentarz, jaki mam do tej całej sprawy i mówcie, co wymyślicie. To, bo to jest rozgrzewka, to nie jest dzisiaj temat, ale
I powiedzmy sobie szczerze. Bez emocji sobie powiedzmy. Chujowe jest to społeczeństwo. Przepraszam za szczerość.
Proszę. Nie, nie ma za co. Ja się w ogóle nie gniewam. No i dobrze, to był temat rozgrzewkowy. Wracamy do audycji. Jak ktoś chce o tym pogadać, to niech pogada. Jak nie chce, to niech nie gada i dobrze. Co wy gadacie, jakiego pierdla mówi Oliwia na czacie? No, tak napisał ktoś komentarz. Większość go popiera. W Polsce ludzie mają mentalność, że jak ktoś się nie szczepił, no tak wynika, nie wiem, gazeta.pl, co to jest za, nie wiem, zwolennicy PiSu ją czytają? Chyba nie. No to nie wiem, wyjaśnijcie mi to, ja tego nie rozumiem, o co tu chodzi. Andrzej mówi, na gazeta.pl wchodzą specyficzne obywatele, specyficznie obywatele Polin. Nie wiem, dlaczego używasz nazwy Polska po hebrajsku akurat, ale pewnie to jakaś sugestia taka, że tak, to są jacyś przyjaciele Izraela, nie przyjaciele Izraela. Dalej mi to nic nie oznacza, że co. To nie wiem, to cieszmy się, że PiS rządzi, bo jest bardziej wolnościowy w takim razie, bo przeciwnicy PiSu są już takimi zamordystami, że chcą 2/3 kraju, nie, 2/3 ich wyborców chce wysłać do pierdla każdego, kto nie słucha rządu. I to w kwestii takiej mało oczywistej trochę, biorąc pod uwagę, że akurat teraz, gdzie tu jesteśmy w dzisiaj, 10 stycznia, to jest, wszyscy się zarażają tym głupim omikronem, zasranym wirusem wstrętnym, nie lubię go, a wszyscy są zaszczepieni, więc może tak jakoś podrapać głowę, pomyśleć, może coś tu nie gra, może to nie tak miało być. 2 lata temu mi mówili, jak się zaszczepi 70% ludzi, to już jest dawno po ptokach, wszyscy pójdą do domu i się będzie zarażał, będzie lepiej. Jest gorzej niż kiedykolwiek. To może by tak się zastanowić, nie wiem, może coś. Dobra, jeżeli nawet ktoś nie stwierdzi po tym wszystkim, że szczepionki w ogóle nie działają, może nic nie robią, to przynajmniej niech nie wysyła do pierdla kogoś, kto ma wątpliwości, bo bez jaj. To, jak jest taka Polska, sorry panowie i panie, ja tam nie wracam. Dajcie spokój, jak można żyć w takim miejscu? Wszyscy cię do pierdla chcą wsadzić. Dobra, dzwoni telefon, cześć.
Cześć Martin, tu Bartek z Warszawy. Aktualnie. Czasem dzwonię do ciebie, ale w tamtym tygodniu niestety nie udało mi się i się zgadzam z jedną rzeczą z tamtego tygodnia, co może na początek powiem.
Dawaj.
Tak, idziemy w tym kierunku. Cywilizacja upada, to widać w programowaniu, w inżynierii, generalnie coraz mniej osób potrafi sobie poradzić z podstawowymi zadaniami.
No. nie jest to optymistyczna myśl w ogóle, to smutne na
tak,
początek.
Ale parę tygodni temu ja dzwoniłem odnośnie tego, że tam, wiesz, szczepionka i już na tamten świat i tak dalej, ale ja myślałem, że to pocieszy ludzi, naprawdę. W sensie, jeśli już zaczynamy myśleć w kategoriach ostatecznych, to wbrew pozorom to bliżej niż dalej, w sensie jakiegoś sensownego rozwiązania.
Aha.
Więc no, nie chodziło mi o wisielczy humor i tak dalej, tylko o poprawę tego humoru, że no, ja już widzę po sobie, że ani kroku wstecz, tak?
No wiesz, zależy od kraju, o to zdaje się. Bo w ogóle ja potem mówiłem to ten wstęp tutaj porównanie, żeby powiedzieć, że jednak nie wszędzie jest tak samo, się okazuje. W Anglii ma inne postawy są ludzi, zresztą z tych, co na ulicy gadam z nimi, to się zgadza z tym, co z brukowca wynika, że większość ludzi ma już dość, oni chcą już mieć święty spokój, nikt się nie boi, a jak w Polsce czytam, to strach panuje i to zamordyzm jakiś taki, miłość do totalitaryzmu, albo ja nie wiem, o co tu chodzi. Strasznie dziwne.
To jest prawda, ale to w ogóle najdziwniejsze jest to, że my mamy doświadczenie w tym, jak to było za komuny.
Właśnie.
I to jest przerażające, że mimo tego doświadczenia, to właśnie ci ludzie, którzy pamiętają jeszcze komunę, nie łapią tych chwytów.
Ale może, wiesz co, może ja się mylę, może to jest jakaś ustawka na tych wszystkich komentarzy z gazeta.pl, albo na tą stronę wchodzą sami jacyś już totalnie nienawidzący wolności jakiejkolwiek ludzie, ale no nie wiem, no staram się brać, porównuję takie powszechne, jakieś popularne gazety i tak mi wychodzi. No nie wiem.
Znaczy, no możesz mieć rację, no bo na przykład na Wykop, jak wchodziłeś na początku, nie? No. Na początku tej zabawy, to miałeś bardzo takie agresywne komentarze. do ludzi, którzy na przykład nie, no, nie noszą maski tak jak ja tam, tak, czy nie chcą się
czy
szczepić.
Ja, tak, czy jak ja.
No, czy ty na przykład, tak?
Tak.
No generalnie były te komentarze takie wręcz agresywne, a to się zmieniło, wiesz, więc no ja widzę, że jest w pewnym stopniu poprawa.
To jest poprawa?
Ale trochę jak jest poprawa.
Znaczy, to jest coś najbardziej, przeraża mnie w Polsce, że to, co na Zachodzie, w jakichś takich luźniejszych społeczeństwach się traktuje jako skrajny nacjonalizm albo postawy niemoralne, to w Polsce jest dopiero średnia. I ludzie się cieszą, że się nie wszyscy mordują albo nie chcą wszystkich wysłać do gazu. To jest nawet nieźle, nie, w Polsce, a gdzieś na Zachodzie ludzie są przerażeni w ogóle, jak można się tak zachowywać. Ta normalność w Polsce to jest całkiem co innego niż normalność w jakiejś Anglii.
No ja się nie dziwię, no tak jest, dlatego że my mamy trochę jakby inne, nazwijmy to, już nawet w średniowieczu, nie? Ten feudalizm u nas był mocniejszy, był gorszy. Wbrew temu, co mówią, wolność szlachecka był inny, ale chodzi o to po prostu, że jak sobie porównasz to z tym feudalizmem zachodnim, no to można powiedzieć, że pomimo tego, że my mieliśmy łatwiejsze warunki, bo mniejszą populację, gęstość populacji i tak dalej, no to jak sobie sprawdzisz, ucisk na chłopach był większy,
tak.
Nie?
No tak, zwiększał się z czasem w ogóle, zamiast się zmniejszać, to się zwiększał. Bardzo dziwny to był kraj. No dobra, wystarczy, ja bym przeszedł do tematu piwa jednak i średniowiecza, bo się będziemy
dobra,
dołować.
Dobra, to już mówię, co uważam.
Dobrze.
Uważam, że prawdopodobnie piwo w średniowieczu było inne, nie takie jak u nas teraz.
To na pewno było, ale właśnie się zastanawiam, na ile można zmienić piwo? No bo co może, to jest strasznie prosta rzecz do zrobienia jednak.
Tak, ale wtedy było słabsze piwo, nie? W sensie mniej procentów.
No to ile można mieć słabsze? Tu w Anglii takie 4% są. To ile miało? Procent? 0,5%?
Nie, jakieś pewnie ze 2. Może 3.
Ale no tak to nie jest tańsze na pewno od tego ani nic. Po prostu samo się robi alkohol, dłużej leży i tyle. I się robi mocniejsze.
A ja wiem, że się samo robi alkohol, ale chodzi o coś trochę innego. Spójrz na to z tej perspektywy, że w zasadzie dla ludzi ze średniowiecza to był jedyny sposób, żeby uzdatnić wodę.
No tak, tak.
To
tak,
nie
tak.
Jedyny. Chodzi o to po prostu, że było bardziej popularne picie piwa, o co mi chodzi. Tak?
Może, w ogóle piwo jest starsze niż się wydaje, bo w Egipcie pili, w tych starożytnych różnych krajach piwo pili, wszędzie pili od zawsze piwo w ogóle. Także nawet nie wiem, kiedy to się zaczęło.
Ale ja podejrzewam mimo wszystko, że wtedy piwo, nawet nie w przeliczeniu na procenty, ale na litry, byłoby droższe.
No zobaczymy. Dobra, ja ci tutaj powiem, co ile kosztowało, bo jest ciekawe.
No.
Dobra, dzięki. Dzięki za telefon.
Dzięki.
Na razie.
Cześć.
Cześć, cześć, cześć. Można dzwonić, ale ja wam zacznę od tego, że w ogóle przeczytałem sobie artykuł, bo ktoś sobie przeliczył w Polsce, ile co kosztowało w porównaniu z 1373 rokiem. Więc jeszcze za Kazimierza Wielkiego. Także to był taki, no, koniec średniowiecza mamy, jeszcze nie ma renesansu, jeszcze tam nie ma lutra, no, jest uroczo i nie wiem jak tam ze stosami, w Polsce się tych stosów nie paliło za bardzo, ale klimat jest tam, wiecie, to ten Kazimierz, co tam Polskę murowaną, taką zrobił drewnianą, murowaną, te tam rzeczy, no, nieważne, ale stamtąd się zachowały różne dokumenty i ktoś wziął i wyliczył, i tak z grubsza. Potem wam powiem, ja znalazłem w Anglicy, mają więcej danych, bo ten kraj nie był taki tak masakrowany jakoś, w ogóle oni tam bardziej liczyli, handlowali, czy co, i tak się zresztą zachowało więcej, więc jest trochę więcej danych. No, ale za Kazimierza Wielkiego w 1373 roku 10 groszy kosztowało, 10 groszy tych czeskich, czy jakichś słowackich, czy jakichś tam innych groszy, kosztował achtel piwa. Ile to jest achtel piwa? Nie mam bladego pojęcia, ale ktoś wreszcie tu niżej w artykule przeliczył, że ten achtel to były 62 garnce, a garniec to było 2,75 litra. I przy takich danych wyszło, że za pół litra piwa w Polsce, jeszcze przed Rzeczpospolitą, w Polsce trzeba było płacić 50 zł. Brawo dla Kazimierza Wielkiego. No i ktoś powie, że to nie to samo piwo. Może, może, pewnie, nawet na pewno nie to samo piwo, ale z grubsza piwo to jest piwo. Piwo dobrze jest porównywać, bo to jest prosty i uniwersalny produkt. Piwo to jest po prostu ugotowane zboże z wodą. No i tyle. No a reszta to są szczegóły techniczne. No, potem się je chłodzi i tam bąbelkuje sobie, czy co. Piwo było w starożytnym Egipcie, w Polsce, na zachodzie, na wschodzie. Nie wiem, czy było w Chinach, bo nie pamiętam. Może ktoś wie coś o piwie. No. Więc było tak czy inaczej, było tańsze. To w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze i przy tej inflacji wszystkim kosztowało złoty 50. Gdybyśmy dzisiaj, dzisiejszymi pieniędzmi mieli tam operować, to by kosztowało złoty 50. Czyli tam odwrotnie, oni by mieli używać dzisiejszych standardów zarabiania. O. Ale inaczej mówiąc, nawet jak było dwa razy słabsze to piwo, to i tak było dużo tańsze niż jest dziś. Chociaż dziś mi ktoś napisał właśnie tutaj na czacie, gdzie ty jesteś na czacie, że kupił właśnie jakieś piwo dzisiaj za właśnie tyle, co w średniowieczu, za trzy ileś tam złotych. Dobra, wtedy było za półtora. No ale nawet gdyby było dwa razy słabsze, to kupił za jakąś taką niegodziwą cenę. Bez jaj! Po ile jest w Polsce piwo teraz? Takie, co się nadaje do picia, no. Ja nie wiem. Ile jest za Kaczyńskiego 3,60 z butelką? Serio? Tak? Nie wiem. Znaczy, co by to nie było, dalej jest to zaskakujące trochę, dlatego że żyjemy w czasach tak daleko do przodu posuniętej technologii i tak wydajnej pracy, że taka rzecz jak piwo powinna być dużo bardziej w zasięgu niż wtedy. Bo człowiek za swoją pracę miesięczną okazuje się mógł kupić tyle samo piwa, co dzisiaj człowiek za swoją pracę miesięczną. Ale ludzie, przecież ja swoją pracą miesięczną dzisiaj mogę zrobić dużo więcej niż wtedy bym mógł. No bo weźmy sobie jakiegoś, nie wiem, rolnika wtedy. No ile rolnik mógł naprodukować zboża wtedy, a ile może dzisiaj tą samą pracą? No nieporównywalnie więcej. No to czemu piwo nie jest nieporównywalnie tańsze w przeliczeniu na tą ilość pracy? No coś nie gra, nie? Coś mi tu nie pasuje, to powinno tak nie wyglądać. To inne rzeczy, buty ile kosztowały mamy. W 1371 roku dwa te grosze za parę trzewików kosztowały, to jest dzisiaj 100 zł. O, już bardziej, no, bo można kupić dzisiaj tańsze buty. A takie dobre buty z 1386, co wiemy, bo się wykopało ile kosztowały za parę 300 zł. Ja wiem, są podobne ceny, no, bo lepsze buty dzisiaj, ja kupiłem moje buty, co ja mam, są motocyklowe w sumie, ale one są droższe niż wtedy. Tylko te droższe buty wtedy, pamiętajcie, że one były robione ręcznie przez mistrzów w zakładach rzemieślniczych i z prawdziwych rzeczy, a nie z tanich podróbek skóry, czy tam szytych na maszynie rzeczy, tylko ręcznie, to była dobra robota. Buty się nie kupowało na rogi, kupujesz nowe. Kupujesz buty na pół życia, te lepsze. I chcesz mi powiedzieć, takie buty za 300 zł wtedy kosztowały? 300 zł? Dzisiaj takie buty to się kupuje za 1000, za, nie wiem, coś takiego chyba, no nie wiem, tak mi się wydaje. No ale coś nie gra, panie, no nie? Zboże i chleb, to jeszcze mam chleb, że w dzisiejszych pieniądzach chleb by kosztował bochenek pszennego 2,5 zł. Okej, podobnie akurat tutaj. No, z chlebem jest dziwnie, bo jak się dowiedziałem, w Anglii na przykład, nie za Kazimierza Wielkiego, tylko za tych angielskich królów, ceny chleba nie idzie znaleźć, ile kosztował chleb. I się ciekawe dlaczego, szukam dlaczego, okazuje się dlatego, bo nikt nie kupował chleba, tylko sobie piekł. Dawniej w domu swoim się piekło chleb. Kupowało się mąkę i zboże, czy co tam się kupowało i się z tego piekło chleb w domu. A chleba nie za bardzo się kupowało, dlatego ceny trudno znaleźć. No, no i nie wiem, co o tym myślicie. Ale ja bym angielskie warunki porównał, może, bo to tak by taka bardziej ekonomiczniejszy kraj, bo Polska to tam dziwnie trochę z tym, mało rzemieślników, jakby wojny, dziwna historia. Tam jest bardziej taka spokojniejsza ta historia trochę. To może też jest inaczej. Oliwia mówi, dzisiaj w Lidlu widziałam jagierka za 49,99, a wcześniej 45. 5,99. Za co? Powiedz mi, to jest piwo? Co to jest Jagierek? Ja nie wiem, co to jest Jagierek. Co to jest Jagierek i co kosztuje 50 zł? No nie wiem. Ale nikt nie lot pyta. Na piwsko i ogólnie alkohol nie ma jakichś specjalnych podatków? No stary, i to jakie? Dlatego jest tak drogo. Właśnie. Że dziś jest piwo droższe niż było w średniowieczu. No to ja, dla mnie to jakby pokazuje, mi to rozpieprza mózg. Bo się okazuje, że my żyjemy w podobnych, no może nie w biedzie, oni też nie żyli w takiej biedzie znowu, bo sobie mogli kupić to piwo, ale podobnie jak w średniowieczu, no jakoś coś mi tu, ale nie żyję, ja się nie czuję jak w średniowieczu, ja się czuję super komfortowo w porównaniu z gościem ze średniowiecza. No bo tak jest, tylko wiecie dlaczego. Nie dlatego, że ja mogę więcej kupić za te pieniądze, tylko dlatego, że technologicznie wszystko jest lepsze. A się okazuje, że kupić mogę mniej, ale technologicznie mam niektóre rzeczy lepsze, a niektóre nie. No bo ej, no dziś mam motocykla, a wtedy co bym miał? No konia. No i pewnie by był tańszy. No z drugiej strony, jak się weźmie jeszcze pod uwagę, że jakość jedzenia była, no było brudniej, ale była lepsza, była naturalniejsze, no to w ogóle ciężko porównywać jest, nie? No bo porównujemy piwo sztuczne z Lidla albo chleb robiony już przez automaty z, już cholera wie z czego, prawie plastikowy, porównujemy z chlebem, który jest totalnie żywy, naturalny, z prawdziwego, prosto z ziemi. I to jeszcze pewnie brudny, żeby było bardziej eko. Więc ciężko to porównywać, bo jakbyśmy porównali tamten chleb, eko chleb, bo innego nie było, do dzisiejszego jakiegoś eko chleba wypasionego, co jest 3 razy droższy, to by nam wyszło, że jesteśmy biedniejsi niż stolarz w średniowieczu. W ogóle w przeliczeniu na chleby. To nie ma sensu ten świat, nie rozumiem, nie ma sensu. Dobra, weźmy lepsze porównania. Ja znalazłem stronę, gdzie ktoś ładnie podsumował w roku 1300, czy same okolice, XIV wiek, ile kto zarabiał w funtach, szylingach i pensach. Bo w Anglii, tu jest ciekawostka, był system, nie było systemu dziesiętnego i metrycznego, w ogóle chyba nigdzie nie było, nie wiem, był gdzieś? Ja nic o tym nie wiem. W każdym razie był system funtowo-szylingowo-pensowy i to był całkiem niedawno jeszcze. Anglia po prostu się nie zmienia. To jest przedziwne, że to tak... Bo tam piszą komentarze na tej stronie jacyś dziadkowie, że oni jeszcze operowali w tym systemie. Płacili w szylingach, pensach i funtach. Ale jaja. I to było tak. Funt w ogóle oryginalnie w Anglii oznaczał funt srebra. Waga. Funt to jest miara wagi. Oznaczał funt srebra, czyli pół kilo srebra, czyli no, policzcie na dzisiejsze, jak ktoś chce, ile kosztuje pół kilo srebra. To tyle wynosił funt. I taki, weźmy sobie jakiegoś konkretnego ludzia, tego, murarza. Murarz. Dobra, murarza, czy tam cieśle, kogoś tam, co coś robił w mieście, rzemieślnik taki, nie naj... No, są prostsze zawody, zarabia mniej, ale weźmy takiego, co już coś tam umie. On zarabiał dziennie około 4 pensy w tamtych czasach, w 1300 którymś tam roku, około 4 pensy dziennie przyjmijmy. Byli tacy, co i 6 zarabiali, byli tacy, co i 2 zarabiali, jak nic kompletnie nie umiał i robol, ale niech będzie średnio tak ze 4. No i 4 pensy to jest, to był system dwudziestkowo-dwunastkowy, ten brytyjski, czyli tak, 4 pensy, albo 1 pens, nie, no rzecz, od drugiej strony. 1 funt. Funt 1 to jest 20 szylingów, a 1 szyling to jest 12 pensów. No i system dwudziestkowo-dwunastkowy mamy. No. Ale zostańmy przy tych pensach. 4 pensy zarabiał zarobek dzienny. Ja sobie policzyłem, ile w Polsce człowiek zarabia po odcięciu podatków medianę. Medianę średnio, średni człowiek, przeciętny człowiek z szeregu ludzi, w środku weźmy tego człowieka, ile pan zarabia, że mówi tyle i tyle, ale po jak wszystko tam spłacę podatki, dostaję 3000 z hakiem. Nie będzie, że 3000, bo łatwiej liczyć. No i tak sobie policzyłem, gość dzisiaj w Polsce zarabiający 3000, na dzień zarabia taki gość 100 zł równo. Prosto, łatwo liczyć. Więc dzisiejsza dniówka to jest 100 zł, wtedy były 4 pensy, więc łatwo z tego policzyć, że 1 pens równa się 25 zł. Brawo! I mamy przelicznik. Teraz możemy porównać ceny. 1 pens 25 zł. Dla murarza, dla stolarza. Dla nich to z grubsza takie ceny. I zobaczymy teraz już naprawdę, ile w średniowieczu kto, co se mógł kupić, za ile pieniędzy. Przeliczeń na dzisiejsze warunki. I zaczniemy od domu. Wynajęcie domu. Wiem, ile kosztowało. I mamy tutaj dwie opcje. Chatka na wsi. To nas nie dotyczy, bo my jesteśmy murarz. My mieszkamy w lepszym domu w mieście. Ale chatka z ciekawości, wynajęcie roczne kosztowało 60 pensów. Roczne. 60 pensów razy 25 zł na dzisiejsze i dzielone na 12 miesięcy pokazuje nam czynsz miesięczny w chatce na wsi. Ile kosztowałoby na dzisiejsze czasy, gdybyśmy żyli w średniowieczu? 125 zł byś zapłacił za wynajęcie mieszkania na wsi, chatki. No i teraz mówisz, co? Ile? Tak tanio? Zobaczcie mi, pokażcie mi gościa, który dzisiaj na wsi może wynająć domek za 125 zł. To oczywiście to jest chata, nie? Tam nie ma wodociągów, prądu, w ogóle niczego. No ale dobra, nawet jak nie ma, to jest fajna cena, bo tyle to ja płacę za namiot, też bez prądu. No dobra, kibel jest, no ale ta wtedy też był i też na zewnątrz, w namiocie nie ma kibla. Fajnie! Dobra, ale nie mieszkamy na wsi. Jesteśmy robotnikiem. W mieście to ceny rosną. 240 kosztowało rocznie tych pensów. Wynajęcie warsztatu, nie warsztatu, tylko craftsman's house, czyli dom dla rzemieślnika, już taki miastowy, taki jak w tym mieszkasz, taki blok. Powiedzmy tylko, że domek. Nie no, domek nie masz. To nie było bloków. Dobra, 240 pensów rocznie. Dużo to? No wychodzi miesięcznie jak w mordę szczeliu 20 pensów. To jest razy 25 zł. 500 zł. Już za dom w mieście. No jakby nie liczyć, wychodzi taniej. W średniowieczu mieszkało się taniej. I to już mówię, w mieście porządny dom. Co wy na to? Podoba mi się, powiem. Bo ci zostaje po odliczeniu całkiem dużo na miesiąc. No poczekajcie, ile goś wydaje na miesiąc 20 pensów za mieszkanie, za wynajem. A zarabia ile? 4 razy 30? 120 pensów. No to ze 120 mu zostaje 100. No to ja, sorry, ale ja dzisiaj tak nie mam. Ja dzisiaj na wynajęcie wydaję połowę. A wtedy wydawał 1/5 na dom. No to mu nieźle więcej zostawało, nie? My mamy takie drogie domy dzisiaj do wynajęcia. No i to mnie szokowało i to jest pierwszy wniosek szokujący dla mnie. Nie jest to szokujące? 500 zł za dom? Na dzisiejsze warunki, jakbyś płacił, nie czułbyś się fajnie przy tym? No ja bym się czuł rewelacyjnie. Ile by mi zostało? No, bo wynajęcie jest takie drogie dzisiaj. No więc jakby tak, pamiętajcie, że cała reszta cen trochę się będzie teraz nie zgadzać, bo dzisiaj jak dostajesz pensję, to połowę wydajesz na wynajęcie, nie? Na dom. A wtedy to był tylko mały kawałeczek i masz więcej pieniędzy na inne rzeczy, więc mogło być droższe. I dalej jest spoko. A dzisiaj no to bardziej boli. To wynajmowanie jest drogie. No bo, że nie wiem, wy wszyscy macie własne mieszkania, ale ja mówię o wynajmowaniu. To są ceny wynajętych, nie własnych. No. Spoko, nie? Niech ktoś powie, że spoko, no, bo że fajne jest to średniowiecze. Chcę być w średniowieczu. Dobrze, bo idziemy w tą stronę może powolutku. No dobra, więc jak już zapłaciliśmy za mieszkanie, to teraz ile będzie za to piwo? Bo piwo pierwsze, co się kupuje oczywiście, najważniejsze jest. Przy przeliczniku 1 pens to jest 25 zł dzisiaj. Dobra, mamy tutaj cenę ale. A jakie chcecie? Gówniane ale czy dobre ale? No bo dwa razy drożej będzie. Ja bym wziął najpierw gówniane, takie z Biedrony, takie z dolnej półki, najtańsze gówno, jakie istnieje. To kosztowało, proszę ciebie, 0,09 pensa za pół litra, za pint dokładnie. No, to jest grubsza pół litra, nie? Za jedno pyknięcie. To będzie razy 25 zł, 2,25 w Anglii. Za gorsze piwo, a lepsze dwa razy droższe, czyli no 4,5 złocisza za dobry ale. No dobra, to dalej jest mi smutno. Ludzie, ile kosztuje teraz piwo w Polsce? No nie mówcie mi, że za 4,5 możesz dobre piwo kupić. Takie, wiesz, takie no dobre piwo. No dobre piwo za 4,5 zł to nie istnieje. No nie wiem, przynajmniej w Anglii Nie ma czegoś takiego. I nawet gdyby to były podobne piwa i porównywalne, to ale brytyjskie z sikaczem z Biedrony, to pamiętajcie, że ja w średniowieczu mam więcej pieniędzy do wydania, bo zapłaciłem za czynsz dużo, dużo mniej. No to kurde, fajnie jest. W średniowieczu się lepiej żyło, więcej ludzie chlali. Ja mówię cały czas z perspektywy rzemieślnika w mieście. Ja jestem stolarzem. Jako stolarz napiję się dobrego piwa i więcej niż dziś. No to po co mi ta cała zasrana technologia, drogi, państwo, wszystko, jak ja dalej mogę wypić tyle samo piwa? Tylko, że albo będzie... No nie, nie mogę. Bo jak chcę pić dobre piwo, to dzisiaj wypiję go mniej. A jak chcę wypić tyle samo, co wtedy, no to będzie dużo gorsze, bo będzie takie siki już całkiem. No, nie podoba mi się, no. I to i Anglia, i w Polsce, i zakaz Mierza Wielkiego, i w Anglii w 1300 którymś roku. Takie kraftowe. No pamiętajcie, wtedy były same piwa kraftowe. To porównujemy piwo kraftowe z wtedy do piwo kraftowe z dziś. Nie, no to panie, to w ogóle nie ma porównania. Wtedy było 3 razy taniej. Dla takiego rzemieślnika. Bycie piorun, no nie mogę. Widzicie pan, co tu się dzieje. No i co tu się dzieje w ogóle? Rozumiecie, co tu się stało? Przez ten czas. Dlaczego dzisiaj technologicznie zaawansowani ludzie stać ich na mniej niż ludzi w średniowieczu? No to ja wam powiem, pierwszy powód. Dlatego, bo są tak idiotycznie wysokie podatki. Bo piwo dzisiaj wcale nie jest takie drogie. Piwo jest ze 4 razy tańsze, tylko cała ta kupa rzeczy, co my płacimy, jak kupujemy piwo, to są podatki. To są podatki pośrednie przeważnie. Akcyza, VAT, podatki, które są kosztem wytwórcy, podatki, które są kosztem dystrybutora, podatki, które są kosztem hurtownika. Te wszystkie podatki są przenoszone na ostateczną cenę i dlatego ona jest tak kosmicznie rozrośnięta. Piwo, gdyby nie było tych wszystkich obciążeń podatków, to by było z 5 razy albo lepiej tańsze. I tyle by kosztowało bez utraty jakości. No i tak już straciło jakość, ale to jest ten powód, no. Bo ja nie wiem, jaki jest inny powód. Nie ma innego powodu. Jest po prostu obciążenie niewiarygodne systemem, podatkami. Te nasze pieniądze się rozpierdzielają, rozłażą gdzieś. Ale to nawet gdyby wziąć te podatki pod uwagę, to mi dalej coś tu się nie zgadza. Że, no bo piwo... Bo tak sobie myślę. Jestem w średniowieczu. No, ile ludzi pracuje, żeby piwo zrobić? No pracuje tam ten i tamten i sramten. I teraz bierzemy to samo piwo. Ile dzisiaj potrzeba ludzi, żeby produkować to samo piwo? I na pewno dużo mniej. Bo całą kupę rzeczy robią maszyny i prąd, który jest dużo tańszy niż praca człowieka. No to powinno być dużo taniej. No nie? No powinno być. Musi być. To się pytam, to dlaczego nie jest? Bo same podatki tego nie wyjaśniam. Nie wiem. Coś dzisiaj blokuje naturalny rozwój przedsiębiorczości, społeczeństwa i tego, żeby nam się dobrze żyło. Bo to nie ma prawa piwo kosztować tak dużo dziś, jak kosztuje. Powinno być przynajmniej 10 razy tańsze. No przynajmniej. Powinno dzisiejszego człowieka, który ma wszystkie te narzędzia, jest bardzo efektywny, powinno go być stać na dużo więcej piw. Przez efektywność. No bo sobie wyobraź, dzisiejszy człowiek, jeżeli jest 10 razy bardziej efektywny w tym, co robi, niż gość ze średniowiecza, to powinno go stać być na 10 razy więcej piw. A nie jest. Stać go na jeszcze mniej piw. To co tu się do jasnej dzieje w ogóle? Co tu się w ogóle dzieje w ogóle?
To nie są faszyści?
No może, proszę pana. Jak to ludzie mają coś z tego zrozumieć? No?
Skąd ci biedni ludzie, kurwa, mają to zrozumieć? Bo ja z tego nic nie rozumiem.
Nic z tego nie rozumiem. Nic. Nic po prostu. No
zróbcie coś z nim, kurwa.
No właśnie nie wiem. Dobrze, może jakieś inne. Może akurat piwo tak się rypło. No może jakieś są inne ceny. Ile kosztowało jajka? 2 tuziny jaj za... 2 tuziny jaj były za pensa. To akurat 25 zł za 24 jajka. Ile są tam jajka? To podobna cena, nie? Czekajcie. 12 jajek za pół pensa. 12 jajek za... No po złotówkę wychodzi. 25 za 24, no po złotówkę. Po ile jest jajko? Po złotówkę, nie? No to tyle samo. Kura kosztowała 2-3 pensy. Czyli też podobnie jak dzisiaj kura kosztuje. Dzisiaj jest troszkę... No nie, no podobnie. W sumie tyle samo wszystko kosztuje. Ubranie. O! Ubranie to jest straszny rozrzut. Właśnie to jest w średniowieczu charakterystyczne, że rozrzut jest nieprawdopodobny między cenami rzeczy wysokiej jakości a niskiej jakości. I na przykład taka zwykła, najtańsza ta koszula dla chłopa kosztowała 8 pensów. 8 razy, proszę pana, 25. 200 zł. To jest najtańsza. Z ubranie było strasznie na przykład drogie, a dobra cena, dobra taka porządna szata kosztowała 72. Tutaj cię przeliczam sobie szybko, 25. 1800 zł za ubranie. O kurde, jedź pan. No nie, to było za drogie by, absolutnie nieakceptowalna cena. Więc to na przykład, dobra, widać, gdzie technologia coś zrobiła. Teraz wam powiem, najdroższa szata, jaka z 1300 roku wystąpiła gdzieś tam w cennikach, dla już takiego gościa z elit, 2400 pensów. To jest, proszę pana, razy 25 zł, 60 tysięcy zł. Nie wiem, czy dzisiaj są takie ubrania dla jakieś tam te garnitury czy coś, ale za 60 tysięcy złotych garnitur? Ja pierdzielę. Jeśli o to mi chodzi, że rozrzut był drugi, duży, ceny jedzenia były niższe, ale ceny takich rzeczy, co trzeba robić ręcznie jakieś, na przykład właśnie garnitury, inne takie, no to były wyższe. Dużo, dramatycznie wyższe. I tu przychodzi właśnie to, o czym mówię, ta technologia. Bo dzisiaj zrobić ubranie jest tanio, masowo, masowo i tanio. No bo 200 zł za koszulę? No nie, panie, bez przesady. Tak, co mi tutaj ktoś mi pisze? Nie, myślałem, że ktoś wejść nie może i się dobija. Ktoś się tam dobija do drzwi, ale ja go nie wpuszczam, ja mam teraz program. No, widzicie, takie są ceny. A czekajcie, może ser, pół kilo sera, pół kilo sera. Widzę tutaj za 15 zł. No kurde, pół kilo sera za 15 zł? Za pół pensa. Nie, czekajcie, ile mówię? 25. No na 12,5 zł za pół kilo sera. Ej, ja chcę. I to wiecie, to jest ser. To z tamtych czasów ser, to jest naturalny ser. No to ser był super tani, ja pierdzielę, jaki tani. Ale ha, widzicie teraz, mięso to już takie tanie nie było. Chociaż czekajcie, gęś. Gęś za 6 pensów. Albo kura, no nie, kura to już była. Gęś, ale to żywa, a nie samo mięso. No, więc nie wiem, co to są te inne rzeczy, to nie mówię. Ubrania, może na przykład koń. Koń do ciągnięcia, czyli odpowiednie dzisiaj traktora, kosztowała 240 pensów. Razy 25 zł, na dzisiaj 6000 zł za furgonetkę, powiedzmy. No, używanego konia, prawda, może się da kupić z 6000 zł. No, podobna cena, tylko że tutaj już jest różnica technologii. Znaczy, koń jest z drugiej strony milszy, ale to był koń taki do ciągnięcia, takie konisko. Ale wojenny koń, taki najdroższy koń, jaki jest, kosztował prawie 20 tysięcy pensów w porównaniu z rzędu 240 za zwykłego konia. Koń wojskowy, wojenny koń dla gościa, co idzie na wojnę, kosztowałby, proszę pana, dzisiaj złotych pół miliona. Rozpieprza mózg, nie? Żeby jechać na wojnę na koniu, rycerzu, wydaj pół miliona. To rozumiecie, jak wyglądały wojny wtedy? Wojny były dla bogatych. No bo, znaczy dla bogatych, no jak rycerz idzie na koniu czy coś, no bo zawsze ze sobą bierze tam hołotę, żeby się tam tłukła kijami, ale rycerz kosztuje go koń pół miliona. No to se wyobraź, że se tak na wojnę iść, to nie jest to tamto, idziemy se na wojnę. Bo nas nie stać. Pół miliona, 500 tysięcy złotych koń wojskowy kosztował. Taki dobry koń. No, jest takie dziwne to średniowiecze były, bo te rzeczy dla elity były tak nieprawdopodobnie drogie, że robiła się naturalna bariera między szlachtą czy arystokracją a całą resztą. I to było z powodu pieniędzy, nie z urodzenia czy coś. No wiesz, jak jesteś chłopem i masz 500 000, to sobie kupisz konia, jedź na wojnę. No ale nie ma chłop tyle, ani rzemieślnik. To trzeba było być już takim szlachcicem z wyższej półki. No. I to jest to, co technologia zmieniła. Powiem wam jeszcze, ile studia kosztowały. Rok studiów kosztował utrzymanie, wyżywienie i lekcje. Kosztowało wszystko razem około 2000 pensów na rok, czyli w złotówkach 50 000 złotych na rok. To chyba zostało. No miesięcznie 4000 złotych na miesiąc, a za semestr to już nie wiem. Droga była nauka. Uniwersytety były w Oksfordzie. Zawsze był drogi Oksford i dalej jest drogi. Że tu się nie zmieniło i zdaje się, że może nawet uczą tych samych rzeczy, chociaż nie w Oksfordzie. Teraz uczą, jak piękną rzeczą jest lewica, lewactwo i komunizm. No, ser, szósta kolumna mówi co podobnie. No i tyle. Porównaj ceny książek. A właśnie, mam książki, chyba były nawet na tej liście gdzieś. Books. Nie mam, sorry. To jest krótka lista, nie mam tu wszystkiego, tylko mam różne przykładowe rzeczy. To nie mam, nie wiem ile książki. Książki musiały być drogie. W 1300 roku? No raczej. Ręczna robota. No ale po co? Nie stać by cię było na książkę jako rzemieślnik, prawda? Byś tam, nie wiem, ukradł, znalazł, ktoś ci by dał książkę. Tyle. Na temat średniowiecza. Tu coś tam jest o chlebie. Mówię, chleba się nie kupowało, tylko się jadło. Swój, robiony. No, możecie skomentować i dzwonić. Takie były ceny średniowiecza i wnioski, jakie z tego kto ma, to niech mi powie, jakie ma. Można zadzwonić do Polski na przykład. Wtedy nie było w średniowieczu jak dzwonić, a teraz jest. I dlatego nie da się porównać średniowiecza do dzisiaj. Więc może bym wolał dzisiaj żyć, bo co prawda wszystko jest droższe i gorsze do jedzenia, ale za to jest telefon, który można zadzwonić za cenę telefonu zwykłego do Warszawy, który nie wiem, jak kosztuje, ale wiem, jaki jest numer. 221-228-104. Albo do Anglii telefon, też stacjonarny. 73-3303-2020. Można sobie zadzwonić tu do mnie i powiedzieć, że podoba ci się i kochasz średniowiecze, albo nienawidzisz, średniowiecze jest straszne. I co ci mówi porównanie cen? Bo mi to zmienia trochę w głowie. Ja myślałem, że w średniowieczu ludzie byli biedni. Oni nie byli wcale biedni. Oni byli tylko technologicznie niezaawansowani. Bo ja tu porównałem punkt widzenia rzemieślnika, stolarza zwykłego. Jak się weźmie pod uwagę jakoś tam robola, odpowiednika pani kasjerki z Biedronki, to wszystko trzeba, to ma dwa razy mniej pieniędzy. Ale dalej nie jest biedna. Dalej się naje, dalej z głodu nie umrze. Także, no nie wiem, ciekawe. Nie zmienia wam to perspektywy? Dzwoni telefon, cześć. Halo? Halo? Nic nie słyszę. Czemu nic nie słyszę?
Halo, halo?
O, dobra, teraz słyszę.
O, cześć. Bartek jeszcze raz z tej strony.
O, cześć.
Znaczy, wiesz, no nie tylko podatki. Jest druga rzecz, której nie bierzesz pod uwagę.
O, jaka?
No na przykład, ja to zauważyłem przy okazji mieszkań. Mhm. Jak we Wrocławiu były mieszkania tanie, to było zanim był powszechny kredyt darmowy niemalże, no, to pieniądze zostawały na rynku lokalnym. To znaczy, jeśli miałeś gościa, który kupił sobie mieszkanie i je wynajmował, no to ten człowiek miał te pieniądze i on je zwykle wydawał gdzieś na rynku lokalnym. A później przyszli ludzie, którzy dostawali darmowe kredyty niemalże. No może nie darmowe, ale ogólnie wykupywali te mieszkanie za kredyt, który z zasady był droższy. Czyli oni, powiedzmy, przez kolejne 10 lat 80% kwoty, którą zarabiali na tym mieszkaniu, oddawali bankowi.
Aha. Co najmniej 10 lat. No, czyli chodzi ci w skrócie o to, że dlatego tak nieefektywnie dzisiaj te ceny są za wysokie, bo są dużo rzeczy jest na kredyt i odsetki biorą banki w ten czy inny sposób, tak?
Oczywiście, że tak. To jest jedna rzecz, której nikt nie zauważa. Miałeś
może tak być.
90-80% gdzieś tak mieszkań jest obecnie na kredyt, nie?
No tak.
I problem polega właśnie na tym, że transfer dochodzi do transferu już z małych i średnich miast do tych największych.
No, no jeśli będzie, ale ser i piwo nie są na kredyt i serownie i piwiarnie też nie są budowane na kredyt, a przynajmniej dużo z nich już sobie dawno istnieje i pospłacało kredyty. To nie wyjaśnia, dlaczego ser jest dużo droższy dziś.
Niekoniecznie, ponieważ na przykład taka osoba, która wynajmuje mieszkanie, no nie, pracując w jakimś, nie wiem, browarzach na przykład, to ona musi te pieniądze wyprodukować, ale one nie zostają na rynku lokalnym i są wytransferowywane. W związku z czym, żeby podnosić swój poziom życia lub utrzymać, no nie, musi zaciągać też zobowiązania, kredyty lub pracować więcej. To jest bardziej skomplikowane, natomiast jakby nie patrzeć, jakby ten problem jest głębszy, nie tylko podatki.
No na pewno nie tylko podatki, musi być głębszy ten problem. No okej, czyli kredyty, no nie brałem tego pod uwagę, ale to musi mieć znaczenie tak, bo na rynki finansowe idzie cała masa kasy i pracy, po prostu się rozłazi, idzie w stronę tych tam finansistów różnych. To może być
część problemu. Poza tym weź pod uwagę, że w tym momencie dochodzi do skupowania ogromnej części gospodarki przez banki, fundusze inwestycyjne i tak dalej. I to również jest często inwestowanie w te firmy na kredyt, tak? Więc dla mnie kredyt jest po prostu zbrodnią i to może być traktowane jako jakiś wariat mówi, no ale naprawdę, jak sobie to policzysz, to w zasadzie no, nie jesteś w stanie nawet dojść do takiego konsensusu, czy w jaki sposób te pieniądze miałyby wrócić na dany rynek.
No, że pieniędzy jest od cholery na rynku, to nie jest problem dzisiaj na pewno, że jest za mało pieniędzy. Pieniędzy jest za dużo. Stąd ta inflacja się przecież bierze, rosnąca dopiero się zaczyna.
No bo właśnie politycy w taki sposób postanowili ten problem rozwiązać, a to jest bardzo...
Problem długu. Też. Tak. No tak, czyli w sumie też kredytu, no tak. No dobra, okej, okay, może to wyjaśnia sprawę, nie. Może tak być.
Częściowo, na pewno nie całkowicie, nie? Bo oczywiście podatki są za wysokie i powinny być 10%, no ale niestety dużo darmych jadów i wszyscy się nadają do pracy, tak.
Okej, okay. Dobra, dzięki za komentarzyk. Cześć. Na razie. To był taki komentarz. Macie jakieś inne pomysły? O co chodzi? Szósta kolumna się pyta na czacie. Czy chłop mógł kupić Biblię? Słyszałem, że posiadanie Biblii przez chłopa było karane śmiercią, więc nie. W 1300 którymś roku chłop nie mógł kupić Biblii z tego powodu, że nie było jeszcze Biblii, bo po pierwsze nie była przetłumaczona na żaden język, który chłop rozumie, bo była tylko po łacinie, w Europie, wszędzie. A po drugie, nie było druku, więc była tylko ręcznie robiona i kopiowana Biblia po łacinie w jedynie słusznym tłumaczeniu Wulgata. Więc chłop nie w ogóle, a po trzecie i tak go nie było pewnie stać. Więc to czego nie stać, to był w ogóle najmniejszy problem, bo chłop nie miał jak jej przeczytać i nie było Biblii, którą bym w ogóle mógł kupić. Bo ta ręczna robota biblijna, no to wiesz, próbuj sobie napisać ręcznie taką grubą książkę, no to musi kosztować. To w ogóle nie ma bola. Nawet nie mam tych cen, ale nie ma sensu nawet sprawdzać tych cen, bo to było poza zasięgiem kogokolwiek, poza tymi z górnej półki, którzy zarabiali w ogóle jakieś... w ogóle wiecie, jakie były różnice zarobków w Anglii? No przeważnie się zarabiało rocznie, ile tam, rocznie ze 2 funty srebra, w srebrze, nie? Rocznie zarabiał w 1300 roku przeciętny robol 2 funty srebra, czyli to jest 40 szylingów, czyli 480 pensów rocznie, taki biedak. 2 funty. No dzisiejsze 2 funty, to patrzcie, ja tu mam pieniędzy. 10 funtów. To nie są pieniądze, to jest papier. A dokładnie plastik, już nawet nie papier. I kiedyś 10 funtów, jakby człowiek zobaczył, to jest 5 lat pracy. Rozumiecie, że to jest 5 lat pracy kiedyś było? 10 funtów. I tu jest dalej napisane. I promise to pay the bearer on demand the sum of 10 pounds. Ten skarbnik, co się tu podpisał, że obiecuje mi wypłacić równowartość, jak mu pokażę ten papier, 10 funtów srebra, czyli 5 kilo srebra. Za ten papier powinienem odebrać banku, gdyby to nie było kłamstwo. Ale Bank of England kłamie. A może nie kłamie, nie? Może po prostu nikomu nie przyszło do głowy powiedzieć: ej, Banku Anglii, powiedziałeś mi, obiecałeś, że mi dasz 10 funtów srebra. No to proszę bardzo, to jest papier, chcę srebro. No i co zrobią? Nie wiem, powiedzą, będą się śmiać i powiedzą, że nie, to tylko na ozdobę. No to jak słowo banku jest na ozdobę, to widzicie, jak wygląda dzisiejszy świat. No, ale czujecie, w ogóle 2 funty srebra. Czyli kilogram srebra to był zarobek roczny. Ciekawe jak dzisiaj. Ile kosztuje kilogram srebra? 1 kilogram srebra robola. Silver price. Może szybko ktoś znajdzie, ile by kosztował kilogram srebra, by dzisiaj kupić. Silver price per kilo. Dobra, $881 na dzisiejszy dzień, tak? Kosztuje srebro za kilogram, chcę, to jest gram. A za kilogram w dolarach, czy w euro wolicie? Dobra, nie wiem po ile. Euro, po tam dolara, bo jakieś 4 złote będzie. Przeliczenie sobie razy gram, 1000 gramów, 720 około dolarów razy 4, ale jaja 3000. Tyle samo. Zarobki są identyczne, jak w średniowieczu, dzisiaj, w srebrze licząc. Dalej trochę mi mózg rozwala. Czyli co, zarabia się w srebrze tyle samo, co w roku 1300? No. A to mówię, tyle zarabiał, znaczy się pokazuje, okazuje, że te ceny dobrze, tu zdecydowanie dobrze pasuje. Czyli kilogram srebra to jest roczny zarobek. I okazuje się, że w każdych czasach, przez 600 lat, okazuje się, że zawsze ludzie zarabiali tyle samo, przeliczając to na srebro. Albo złoto, jak to woli. Ale jaja. Trochę. No, więc jak ktoś ma wątpliwości, czy dobrze mieć złoto, czy srebro, no, jak myślisz? No, nie. Się okazuje, że srebro zachowuje wartość do dzisiaj, cały czas. No. Dziwne. No, w każdym razie o co mi chodzi, że kilogram srebra zarabiał zwykły robol, najprostszy, a na przykład arystokrata, taki Earl. Earl to jest jakiś tam tytuł szlachecki, powyżej barona, czyli nade mną, gdzieś tam. On zarabiał między 500 a 3000 funtów. Taki Earl. Jeszcze raz powiem. Czyli no, na kilogramy powiedzmy między 250 a 1500 kilo srebra. Czyli 2 funty zarabia robol, 1000 funtów zarabia szlachcic, czy arystokrata bardziej. No, 2000. 2000. 1000 razy więcej. No to jest rozrzut. A tu ludzie na kapitalizm narzekają? Ale was popierdzieliło, ludzie. Kapitalizm nierówności społeczne robi? A który ci zarabia kierownik firmy 300 tysięcy złotych pensji? Jakiś tam dyrektor. Widzisz, nawet dyrektor PKP nie ma miesięcznie 300 tysięcy złotych. Chyba, że ma. Ma? Rocznie 3 miliony? Nie, coś bez jaj. No mówię, 1000 razy więcej zarabiał arystokrata niż robotnik w średniowieczu. Także no to nie pieprzcie głupot, panowie, że kapitalizm różnice społeczne pogłębia, bo jest odwrotnie akurat. Dzięki kapitalizmowi wszyscy wyrównali pensje, a nie, że się rozjeżdża. I to też nie zasługa socjalizmu, to jest właśnie zasługa kapitalizmu, no tak naprawdę rozwoju technologii, taniej produkcji, no, fabryki tego wszystkiego. Więc się to wyrównało dzięki temu. Ale różnice były zawsze takie odchyły, że są super bogaci i biedni. Tylko wtedy było mało takich super, super biednych, że głodowali, bo jak już ktoś pracował i był na czymś się znał, a nawet taki zwykły robotnik, to na pewno go widzę po cenach było stać na wynajęcie chatki. Zawsze. Albo nawet mieszkania w mieście. No wtedy już miał nie 1/5 pensji, tylko już tam szła z połowa pensji, no ale to tak jak dzisiaj. I widzę już, że było go stać na jedzenie na pewno. No, no to co? No to nie było aż tak źle, nie? I jadce tam sery, czy co tam. Nie widzę, jakim cudem w średniowieczu mogła być taka straszna bieda, jak pokazują na filmach. To musiał ktoś nic nie robić. No jak nie pracował, no to tak, to jak, bo jak nie było pracy. Może była w czym innym problem, może po prostu nie było łatwo mieć pracę. To może być problem, bo jak już ktoś miał pracę, to był w sumie spokojnie bardzo się żyło i jeszcze co odkładał, widzę, z tego dzisiaj. No, no taki dzisiaj temat. Teraz ja się pytam, jaki dzisiaj temat oprócz zarobków, piwa i cen? No jeden temat naraz wyszedł, nikt nie chciał zadzwonić i pogadać o czymś innym. A jeszcze był na początku temat o różnicy, dlaczego ludzie w Polsce są okropni, a w Anglii są dużo fajniejsi. ale nikt się nie chce pokłócić nawet, czy coś tam, nie wiem. Szarobry się pyta, ile kosztował trebusz? No oczywiście zgłupiał. Widziałeś, ile koń kosztował? 500 000! To jak myślisz, ile machina wojenna kosztowała? No na pewno nie taniej niż koń. No to nie, nie stać go było, nie ma co się w ogóle zastanawiać. Podróże ile kosztowały? Dobre pytanie, no zastanówmy się. Jeżeli koń taki, znaczy podróże bez konia, nie? I to na pewno nie najdroższego wojennego konia. Jeżeli idziesz piechotą, to podróż ci kosztuje tyle, co spanie przy drodze i żarcie. To jedzenie było tańsze niż dzisiaj, widać. W dodatku, wiesz, możesz tam coś zerwać pewnie gdzieś tam po drodze, no ale kupujesz, no to no jest tańsze niż dzisiaj jedzenie. I musisz spać w jakichś karczmach. No ale widzisz, skoro wynajęcie chatki kosztowało, ile tam mówiłem? 150 zł czy coś? Ile tam kosztowała ta chatka? Chatka cała na kosztowała 60 pensów na rok. Jeszcze raz to sprawdzę, ile kosztowała. Na rok razy 25 zł, innego 125 zł jakoś, tak? No, no to jeżeli takie były ceny wynajmu, to, no to podróż musiała być super tania. Po prostu sobie nocowałeś tam w karczmie. Pewnie było i tak dwa razy drożej jak to zwykle, niż bo trzeba na czymś zarabiać. No ale to dalej wychodzi super tanio. Bardzo tanie musiały być podróże, tylko się wlokły France. Długie były, no bo musisz iść. No, a jak chcesz jechać, no to już se tak nie pojedziesz, bo to już nie za bardzo jest czym. Koń już jest drogi. No. Wyposażenie, ile kosztowało jednego husarza z koniem i ile wsi można było za to kupić w średniowieczu? Otóż nie mogę sprawdzić, bo husarzów nie było w średniowieczu, mylą wam się pory. Mówię o roku 1300. Później to dużo byli husarze i cała reszta. Nie wiem, ile kosztowało, ale na pewno widać, ile to musiało być. Znaczy, że na wojny to było stać tylko bogatych, że to była rozrywka najbogatszych, takie wojny i te wszystkie husarze. A zwykłe życie z drugiej strony było tanie. Cześć! O, telefon dziś.
Cześć. Tutaj Marcin z Teksasu, to znaczy...
O, cześć.
Kiedyś w Teksasie, kiedyś rozmawialiśmy.
Aha, wiem. Pamiętam, było coś.
Tak, było coś, że byłem Marcinem. O, coś takiego przypominam sobie.
No.
No, widzę, że dzisiaj mówisz o cenach i o zarobkach w średniowieczu.
Tak, z ciekawości porównuję, czy mamy lepiej, czy nie, od średniowiecznego rzemieślnika.
No, bo ja dopiero to wszedłem na neta i tak właśnie widzę, że ciekawy temat. Tylko właśnie nie wiem, czy poruszyliście to, że ludzie krócej żyli ponoć, tak?
Tak, żyli krócej, tak. No tak, ale to no jedna rzecz na raz. Ja mówię, że tak, żyli krócej, ale co się piwa napili w tym czasie, to ich.
No, może przez to piwo tak krótko żyli.
Może,
ale to,
może jakoś
nie,
tak żartuję. Życie przeliczać na ilości wypitego piwa, to zawsze wyjdzie, że stała liczba jest. Może.
No, no. Ale pamiętasz, jaka tam sytuacja była w Anglii, to chyba nawet do niedawna, jak oglądając tam jakąś tam adaptację tych wichrowych wzgórz, pamiętam, że tam szczególnie kobiety miały trochę ciężko, jeśli chodzi o, no, jeśli był majątek, prawda, w rodzinie, to kobieta nie mogła go dziedziczyć tak po prostu.
No tak, były różne te prawa, ale ogólnie kobiety nie były traktowane na równi ani trochę. Tak majątkowo, czy społecznie, czy coś, wiadomo, że był problem z tym. Znaczy, jak już raz kobieta była bogata, to już nie było problemu, bo już se mogła kupować, co chce i podstawiać sobie zawsze mężczyznę, jak coś tam chce załatwić, to nie ma problemu, no tylko, że musiała być bogata na początku. Więc jak były arystokratki, to one nigdy nie miały problemu z tym, że są kobietami, bo one były pierońsko bogate w porównaniu z takim chłopkom ze wsi. To zawsze tylko ci najbiedniejsi mieli z tym problem, że no, kobieta na wsi to zawsze miała przesrane i dzisiaj zresztą też nie ma dużo, aż tak znowu super fajnie. Zależy jaka wieś.
My też, tak, chyba nie mieli najlepiej ci też z klasy średniej, a teraz właśnie tą klasę średnią
nie
próbuje
klasy
się...
średniej. No bo tam nie ma klasy średniej. No po tych cenach widać, że nie ma w ogóle jak być klasa średnia. Właśnie to, co opisałem, to było dla gościa niby klasy średniej. Ale, czyli tam rzemieślnika z miasta, co ma tam nawet swój warsztat, ale jego zarobki nie bardzo się różniły od gościa, który był takim robolem. Był dwa razy wyższe, ale no, była duża duży przeskok między tym gościem a arystokracją. Straszna przepaść po prostu jest i nie ma za bardzo nic w środku. Klasa średnia się zrobiła dopiero jak był kapitalizm. Ona istnieje dopiero od XIX wieku jakoś.
No i teraz właśnie, nawiązując do naszych czasów, to jest taka tendencja, jak to większość ludzi zauważa, żeby wyeliminować tą klasę średnią przez podatki, przez... Szczególnie w Polsce to widać chyba, nie?
No tak, ona zanika, no tak.
Polski Ład, po prostu tak chcą nas opodatkować, żebyśmy byli tylko takimi ludźmi, którzy pracują w korporacjach i no po prostu tania siła robocza dla Niemiec.
Tak naprawdę, to ja nie wiem, czy ktoś tak chce, ale na pewno tak się dzieje, więc ważne, że... Ja, że intencje, ważne, że tak wychodzi. No, no i tak faktycznie wychodzi, no tak. Że w sumie trochę jest to model podobny do średniowiecza, że jest cała masa ludzi na dole i oni są z grubsza podobni i bardzo nieliczna grupa super bogatych, tak jak było w średniowieczu.
No ale jak oni to, ten nasz rząd polski widzi to, bo to jest, wiesz, kopanie pod sobą dołków. Chodzi mi o to, że te wszystkie takie, wiesz, zawody typu, nie wiem, hydraulik, malarz, murarz, wszystkie takie zawody, które wymagają właśnie założenia własnej działalności gospodarczej.
No.
No i życia na własny rachunek, w tym sensie, no nie pracowania dla korporacji czy dla rządu, no to właśnie ci ludzie będą mieli najgorzej, znaczy, jeśli już nie mają najgorzej.
No
nie?
Ich się w Polsce dobija do reszty, ile się tylko da. Tak, faktycznie to wygląda tak, jakby ktoś normalnie aż chciał ich zlikwidować, bo tak się utrudnia w Polsce życie wszystkim małym przedsiębiorcom. Ja nie mam porównania nawet do tego. W Anglii tacy ludzie mają właśnie fajnie, bardzo ułatwione mają wszystko. Ja jestem w tej sytuacji, ja nie płacę żadnych podatków, bo nie jestem, no bo właśnie to jest ten plus, to ułatwienie, że na początku ci się ułatwia, póki się nie rozrosnę, dopiero bym potem płacił podatki, jakbym był dużym przedsiębiorcą czy coś, a na początku bardzo
no
się ułatwia.
Tak, masz rację. No to samo zauważyłem mieszkając w Stanach, że po prostu tam jest łatwo, nie, w ogóle nie ma walki z urzędem skarbowym i tego typu instytucjami.
O, to a tutaj fajnie, jest po prostu... fajnie, że dalej tak w Stanach jest jeszcze, no.
Zresztą chyba znasz tego gościa Kluskę, nie?
No.
Ten właściciel Optimusa, to
tak.
No był...
Słynny był w Polsce,
był
wiem.
W więzieniu, potem musiał wyjść za 8 milionów musiał wypłacić z własnej kasy, żeby w ogóle wypuścili go z więzienia.
No, było okropne, co zrobili z przedsiębiorcami.
Za bardzo się rozgrózł, tak? Bo wywiózł trochę komputerów do Słowacji, zdaje się, na Słowację i potem je sprowadził z powrotem. A ja nie wiem, czy to do końca była taki scenariusz, ale coś takiego było. No, w każdym razie...
Jak zrobili dziurawe prawo, on robił zgodnie z prawem. No. Ale no, no tak. Dobra, no mieszka z tym.
Uczciwy facet, tam oglądałem z nim jakieś wywiady, teraz zajął się produkcją serów, gdzieś tam na Podhalu.
O.
No i... bardzo drogich serów zresztą, takich ekologicznych.
Takich średniowiecznych, no wiem, wtedy to kosztowało tanio ten ser.
Nawet na niego mówili polski Bill Gates, bo nawet chyba spotkał się z Billem Gatesem i właśnie potem zainwestował w tego Oneta, nie? Znaczy stworzył Onet, portal Onet.pl.
Tak, to jest niechlubny incydent w jego karierze pięknej. Onet tak, jest, tak. To jest jednak szmatława gazeta, no.
No, ja nie wiem, czy to było na początku, bo ja właśnie wtedy, kiedy to wszystko działo się w Polsce, to mieszkałem w Stanach. Ja nie wiem, czy od początku ten Onet był taki szmatławy, czy...
Był od
czy
samego początku. Ja pamiętam, ja w ogóle miałem z nimi jakieś spiny, bo pisali... raz pisał jakiś artykuł o mojej szkole, do której chodziłem i napisali tyle rzeczy po prostu tak nieprawdziwych i tak nierzetelnych, bo wystarczyło wejść do tej szkoły, zobaczyć tam cennik czy coś... Nie wiem, skąd oni brali informacje, ale nikt ich w ogóle nie sprawdzał. Pisali w taki sensacyjny sposób i pisali ewidentną nieprawdę. No, okropna gazeta, była najgorsza wtedy ze wszystkich szmat i dzisiaj nie wiem, czy jest lepsza, bo nie czytam już, wątpię mocno, straszne.
No to dziwne, że, bo ten Kluska mi się kojarzył z tych wywiadów z takim poczciwym człowiekiem i takim...
No tak, dosyć, ale no, wiesz, to jest przedsiębiorca, a nie dziennikarz. To nie znaczy, że jak kupuje gazetę, to ją prowadzi. Ani że
no
się
racja,
nią zajmuje
racja.
W ogóle. Ona miała mu przynosić pieniądze i tyle. No to się.
Być może się dlatego też ją potem sprzedał w jakimś czasie.
No pewnie tak.
Pozbył się tego. W każdym razie mówiłeś o Biblii, nie? Jeszcze tam w średniowieczu, że no. nikogo nie było, w sumie też chyba stać na Biblię, nie? Bo taka Biblia spisana ręcznie to był majątek.
Musiał być. Nawet nie muszę sprawdzać ceny, żeby wiedzieć, bo, no bo wiadomo, że to musi być drogie. Oczywiście, że no był i majątek.
Dla mnie też jest ciekawe, że wiesz, w naszych czasach mamy dostęp do Biblii po prostu wszędzie, nawet na telefonie, w necie.
No.
Są różne wersje, czy to ta Wulgata, jak to wspomniałeś, czy to te protestanckie tłumaczenia i też jest przecież Septuaginta, prawda?
Wszystko, co tylko chcemy na każdy język i za darmo. Nikt ale mało nie zna Biblii dzisiaj w ogóle. Tak.
No. Mało jest ludzi w Polsce, którzy znają tak dobrze Biblię, nie? Ja no. często, wiesz jak to jest, rozmawia się z ludźmi na różne tematy, i często ostatnim tematem, do którego się przechodzi, to jest kwestia Boga, istnienia, nie? I no tutaj właśnie mi brakuje w Polsce takich debat, których uczestniczyłem w Stanach, nie?
Aha.
Jeśli o, też, no czy jest trochę tego na YouTubie, ale w porównaniu z anglojęzycznymi tam debatami czy rozmowami na ten temat, to jest po prostu bieda. I przeważnie jest taka niestety no katolicka wersja.
No właśnie.
Tego wszystkiego, nie?
No ja tak, nie wiem, no, jak... nie ma rozmów. Jest strasznie niski poziom w Polsce. W Polsce ludzie nie wiedzą po prostu. Ani nie znają Biblii. Nawet krytycy Biblii nie znają tej Biblii. Podpinają wszystko pod kościół katolicki, jakby to była jedyna wersja czytania Biblii, czy jedyna religia na świecie. Zawężone tak strasznie horyzonty, więc ciężko w ogóle rozmawiać, póki ktoś... Tak, nie chce tak. się tam douczyć ciutkę, rozszerzyć horyzontów, poznać różne religie, różne sposoby czytania Biblii, podejścia do sprawy i przede wszystkim, żeby się tak uspokoić, a nie dżeć mordę dla na kogoś tylko dlatego, bo on ma inne zdanie. To jest w Polsce tak, bardzo tak. ciężkie.
Wiesz, nieco, że powiem, mądrzejsi w cudzysłowie mówią, ale przecież wiesz, Biblią, którą się posługujesz, to zostało spisana przez Kościół katolicki. A ja mówię, jak to jest Kościół katolicki? Przecież, jeśli znasz historię, to Sobór w Nicei, tak?
No to był tak, ten, było pierwszy... dużo wcześniej. No dobra, ale to na te tematy to ja rozmawiam w środę na przykład, w innym programie,
o, właśnie.
Albo na stronie odwyk.com.
No. Kiedy się można z tobą porozmawiać na te tematy?
Zawsze. Ja gadam o tym od 20 lat już prawie. Na portalu odwyk.com robię odcinki na te tematy. Jest tam Discord na stronie odwyk.com. Taką głupią nazwę wymyśliłem, ale w sumie ona nawet jest fajna i pasuje. Taka dziwna. Odwyk.com, tam można mnie zawsze znaleźć. Tam jest informacje, kiedy są programy na żywo, albo można pogadać codziennie na Discordzie. Właśnie widzę, że cały czas tu ludzie piszą. I właśnie sobie pogadać na takie
Ale też
rzeczy.
Masz taki tego rodzaju live'a też?
Tak, środy. Ostatnio zmieniłem, robię eksperymentalnie program, który łączy gadanie o Biblii, Bogu albo nie Bogu z grami. No i teraz sobie gramy, albo quizy robię, albo coś, ale dopiero był jeden odcinek, to nie wiem, co będzie. W środę przyjdźcie, nazywa się, uwaga, Ruletka Onana, że możecie tylko jeden program, na pewno na świecie ma taką nazwę, bo kto by taką wymyślił? Po prostu nie wyśmiał. Ruletkę Onana i można tam przyjść i sobie w quiza zagrać, pogadać przy okazji. Zawsze, to jest program na żywo, więc zawsze można zmienić temat, albo przestać grać i gadać poważnie, jak kto chce. W środę.
Dobra, no to będę w środę. W takim Dobra. Razie pozdrawiam wszystkich i do
Dobra,
usłyszenia.
Super. No to na razie. Dzięki za telefon. I to był ostatni telefon, ponieważ ja sobie idę. Dlaczego sobie idę? Bo mi się skończyło gadanie dzisiaj już, bo już powiedziałem wszystko. No, co wy myślicie dzisiaj? Nie czytałem dużo czata. Czata dużo nie czytałem, ale wyście tam dużo nie pisali. Ciekawych rzeczy. Poza tym fajnie ludzie se gadają na czacie sami. Ile kosztowała godzina z nierządnicą? Pyta Kamil. Bardzo to jest interesujące, ale myślę, że niedrogo. Myślę, że dużo taniej niż dzisiaj. Z różnych powodów. Bo po pierwsze, kobiety miały bardzo trudno znaleźć pracę. Strasznie trudno, zwłaszcza biedniejsze. Więc wiadomo, że jeżeli podaż duża, no to będzie cena spadać, bo to niewiele do wyboru miała taka biedna kobieta i musiała zostać taką właśnie nierządnicą, do którą pójdzie Kamil z czata, więc będzie tanio, no. No i na pewno różne ceny, no ładniejsza to droższa, brzydsza to tańsza i tak dalej. Po drugie, praca ludzi była dużo tańsza, wszystko nieopodatkowane jakoś specjalnie. Praca nie była opodatkowana, to jest z nowych czasów wymysł, zupełnie chory wymysł. Jak można karać ludzi za pracę, podatki za pracę, albo podatek dochodowy, karanie ludzi za to, że dostają pieniądze? Nie wiem. Były podatki od handlu, czy różne takie zawsze, ale one były dużo sensowniejsze niż dzisiaj. No, VAT jest sensowny, powiedzmy. VAT jest jakiś taki najbardziej, no, rozkładający najmniej boleśnie obciążenie podatkami. Ale sama wysokość podatków dzisiaj jest w ogóle jakaś chora. Absolutnie w żadnych czasach, w żadnej kulturze, na żadnym etapie historii nie było do pomyślenia, żeby podatki były tak nieprawdopodobnie wysokie, jak są dzisiaj na świecie. To jest w ogóle możliwe tylko dlatego, że jest tak rozwinięta technologia, a i tak ludzie, żyjąc na co dzień, mogą sobie kupić mniej piwa i sera niż w średniowieczu. No, przez te zasrane podatki. No oczywiście z drugiej strony możemy sobie szybko pogadać ze sobą technologicznie, pojechać gdzieś dużo szybciej i to jest fajne. Ale ja bym se sera zjadł i piwa pił. A dzisiaj to jest piwo w ogóle tak, bo piwo jest tak tanie i proste do zrobienia, że to dlatego to było takie powszechne chlańsko. W ogóle w starożytnym Egipcie płaciło się czasem ludziom w piwie, w zbożu, w piwie czy tam czymś. Piwem się płaciło. Piwo się w ogóle piło codziennie. Taki normalny jak herbata. Zamiast herbaty piwo. Dlatego, że piwo było bardzo tanie do zrobienia, a fajne i dobre. Z tym piwo jest zawsze dobre, bo to jest piwo, nie? W tych czasach, takich czasach, więcej bąbelków mniej, ale piwo to piwo. I było słabsze, tak, oczywiście było słabsze, ale to jeden se kupi słabsze, drugi se kupi mocniejsze. A ten angielskie ale, to ja nie wiem, czy one były słabe. W ogóle da się zrobić słaby ale? Nie wiem. Zresztą jakby one były tak całkiem słabe, to by nikt go nie pił tego piwa chyba. Albo w karczmie nie siedział, no. Nie, jak ktoś chciał urżnąć chłop, to sobie coś innego kupił, a nie piwo chyba. Przecież ja nie wiem, ja wtedy nie żyłem. Ale tak sobie ekonomicznie patrzę na sprawy, bo okazuje się, że ekonomiczne spojrzenie na historię dużo lepiej wyjaśnia świat. Wszystko jest dużo bardziej realistyczne i można zrozumieć, dlaczego na przykład wojny były takie, jakie były. Albo nie było wojen totalnych, no bo nikogo nie było stać na przykład. Dlaczego wojny były zawsze o coś, na czym się można obłowić? No bo jak gość wydał 500 000 na konia, żeby iść na wojnę, no to musiał coś złupić. Dlaczego na przykład wyjaśnia, dlaczego trzecia krucjata, czy która to była krucjata, chyba trzecia albo czwarta, nie wiem, któraś z nich, jak już wyruszyli ci wszyscy rycerze z końmi za 500 000 złotych, mieczem, co kosztował pewnie drugie tyle, jak już gdzieś ruszyli, to już szli tam, gdzie najwięcej złota i oni mieli odbić Jerozolimę z rąk Arabów, ale się ktoś podrapał w głowę i stwierdził, że znalazł sobie lepszy cel, Bizancjum, które co prawda było chrześcijańskie i nie za bardzo było co odbijać od kogo tutaj, ale za to mieli kasę i złoto i fajnie by było, żeby za te 500 000 zainwestowane w konia, żeby przynajmniej 1 000 000 w złocie gdzieś se zabrać. No to poszli i skręcili do Bizancjum. I to nie dlatego, że wszyscy byli popieprzeni w tamtych czasach się działo, tylko dlatego, że koń kosztował 500 000. No i teraz wiadomo, o co chodzi w historii. Europejczycy szli na wojny, żeby zarobić pieniądze na to wszystko potwornie drogie wyposażenie. Oni się bawili w wojnę na zasadzie trochę hazardu. No, droga rozrywka dla bogatych to była wojna. No, i to teraz się trochę inaczej rozumie. No, i też trochę jasne się robi, no, dlaczego z punktu widzenia jakichś monarchów czy królów te ich wojny, czy co to jest wojna. Wojna to jest coś bardzo drogiego przede wszystkim, dla wszystkich. Więc wojny zawsze tylko wtedy mają sens, kiedy możesz dużo komuś zabrać. Więc wojny z biednym się nie robi. Przeciwko biednemu, bo co mu zabierzesz? No, ja wiem, że takie różne, jak się tak zastanowisz nad cennikiem, to potem różne rzeczy wychodzą. Tak się ciekawie robi. No, poza tym się też okazuje, dla mnie wniosek z całego tego programu dzisiaj, z odcinka, najważniejszy jest taki, że dzisiaj nie jesteśmy tak bogaci, jak nam się wydaje, w porównaniu z ludźmi ze średniowiecza nawet. I to mnie, trochę mnie to niepokoi, powiem. Z drugiej strony troszkę mnie pociesza, bo jeżeli ludzie w średniowieczu se poradzili I nie trzeba było jakiejś wielkiej technologii, żeby jeść sery i robić piwo i mieszkać gdzieś. To dzisiaj w skrócie w sumie możemy do tego wrócić. No nie będzie tragedii. No, byle wypieprzyć państwo. Jak wypieprzymy państwo, to nawet jakby technologicznie się cofnąć do okresu, gdzie młynem się tam zboże mieliło i prało w rzece, baba prała w rzece, no to spoko będzie, to nie będzie biednie. Jak ktoś powie, że biedniak w średniowieczu, to teraz ja już wiem, że ten gość nie wie, co mówi. Zupełnie. Chyba, no, że nie wiem, może dla ludzi, jak był głód, zaraza, no to tak. Ale przecież nie zawsze był głód i zaraza. Jak nie było głodu i zarazy, no to widzę po cenach i po zarobkach, które są udokumentowane. To wszystko wziąłem sobie z angielskich źródeł, a Bank Anglii w ogóle prowadzi, ma całą taką historię cen od średniowiecza do dzisiaj, od 1300 gdzieś roku do dzisiaj ma wszystkie ceny. No to widzę, że wcale nie było źle, spoko było, normalnie było, tak jak jest podobnie dzisiaj. Bardzo podobne przeliczniki wszystkiego były, tylko były mieszkania tańsze, ale z drugiej strony mniej wypasione, wiecie, to ja mogę zapłacić za kibel w domu, to jest luksus. No jak sobie pomyślę, no nie dopłaciłbyś? Jakbyś miał mieszkać w chatce, to nie dopłaciłbyś dwa razy więcej, żeby srać w domu, a nie chodzić na zimno tam gdzieś tam za okno i za prąd, co ci pierze w pralce, za pralkę. No, zamiast pralki byś musiał dzieci robić, żeby prały. A tak masz pralkę. W sumie ja bym wolał dzieci, nie? Bo one mają zajęcie, coś tam tego. Przy okazji wiem, gdzie są. No, siedzą, piorą w rzece dwie godziny i już. A tak bym pralka była, no, ale dzieci mniejsze rachunki są, bo ten ser i piwo i wszystko to tańsze. Poza tym też to wyjaśnia, jak to możliwe jest, że ludzie mogli mieć wielodzietne rodziny w średniowieczu. Jakiś tam piekarz, stolarz czy tam inny szewc mógł mieć pięcioro dzieci, żona nie pracowała i dalej to wszystko utrzymywał. No bo popatrzcie na ceny. On płacił sam jeden za dom cały dla nich wszystkich, dla całej rodziny i kosztowało go to 1/5 zarobków dopiero. A ser i piwa i zboża były tańsze niż dziś. No to żona w ogóle nie musiała pracować. Dzieci też w ogóle nie musiały pracować. Jeden koleś mógł to wszystko utrzymać. Trochę tak no, na styk z grubsza i nie było go nigdy stać na takie jakieś drogie rzeczy, ale żył sobie zwyczajnie, normalnie, fajnie. Tak se pił se piwo, jadł se sera, piekł se chleb, żona mu piekła. I sobie, i dzieci sobie biegały. Bardzo przyjemnie, uważam. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Nie było źle. Dzisiaj też nie jest źle. W ogóle cały czas jest fajnie. Byle nie trzeba głupich masek na ryja i już ja będę zadowolony w każdych czasach. Także jak ludzie się zastanawiacie, co to będzie, inflacja, wszystko zginie. No to zginie jak zginie. No, będzie trochę trudno przez jakiś czas, ale jak się to potem odbije i wylądujemy nagle w średniowieczu, to pamiętajcie, w średniowieczu nie jest tak źle. Pod warunkiem, że nie jesteś jakimś tam rycerzem czy kimś tam, to wtedy masz problemy. Wszystko jest drogie i musisz, wiesz, płacić za to wszystko i zdobywać kasę. No, także przejść, problem w średniowieczu był główny chyba taki, że strasznie trudno przejść od zwykłego ludu, mało zarabiającego, do arystokracji, bo przeskok jest tysiąckrotny w ogóle. No wiesz, bo zarabiać dwa razy więcej dzisiaj to się jeszcze da. Zmienisz pracę, dobra, możesz zarabiać dwa, trzy razy więcej. No pięć razy więcej, jak już jesteś na takim wypasionym stanowisku, to pięć razy więcej. A znajdź mi teraz taką pracę, że pracujesz dzisiaj normalnym, jakimś średnim zawodzie, nagle chcesz przeskoczyć do zarobków 1000 razy wyższych. Nie, sorry, nie idzie tego zrobić. I tak miał, w takiej sytuacji był jakiś tam zwykły człowiek w średniowieczu i to jest przestrzelana sytuacja. Dlatego jakiś tytuł zdobyć czy coś, albo majątek, albo się z kimś ożenić, to było coś, to był, o to kurde, to był przeskok. Po cenach widać. No, tak sobie myślę. Marek Olszewski na czacie podsumował, wyprorokował, jak niedługo będzie, powiedział, gówno będzie. Otóż nieprawda i co do komentującego Marka, ja mam do powiedzenia tak.
No zróbcie coś z nim, kurwa.
A całej reszcie mówię.
No to nie przeszkadzamy państwu, do widzenia.
I żegnam piosenką do następnej lewatywy mózgu za tydzień, w poniedziałek. Będzie jakiś temat, poszukam takiego, żeby sobie więcej pogadać, a nie tylko, żebym opowiadał wam o średniowieczu. No, ale dobranoc ogólnie powiem.
Na świat powieści!
To się
to jest piosenka. Na przeciw!